Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W nowym odcinku podcastu Ekonomicznie.
Po pierwsze, Duda może im wszystko wetować. Po drugie, cała masa różnych instytucji w Polsce, które wymagają naprawy, są obudowana różnymi ustawami i nic nie zrobisz, jeśli nie zmienisz tych ustaw. A ustawy możesz zmienić tylko kolejną ustawą, którą może zawetować Andrzej Duda. W związku z tym nie zrobisz nic wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nie zrobisz nic wokół Narodowego Banku Polskiego. I nie zrobisz nic wokół mediów publicznych.
Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Sprawdzę dwa razy, czy mamy wszystko. Kawa jest, głosu mojego stuprocentowego jeszcze nie ma, ale mamy oficjalne wyniki wyborów podane dosłownie przed chwilą, przed wejściem do studia przez Państwową Komisję Wyborczą. Czy pan, panie Rafale, patrząc po tych wynikach, jest, nie wiem, zdumiony, zaskoczony, rozczarowany?
No po tych wynikach to w ogóle nie jestem, bo sam sobie je wcześniej policzyłem.
Ale ja tu nie jestem. A sam sobie policzyłem.
Żaden nie jestem.
Dobre. Jedyny, który jest żaden.
Mniej więcej od doby wiadomo, jakie one miały być i dokładnie takie są. Wszystko się sprawdziło, więc...
No nie no, widziałeś to, jak pięknie się przecinały przy liczeniu, te
zbliżały
do siebie linie PiSu.
Tak, no
i
ale to wiadomo
koalicji.
Było, że tak będzie. Jakby tutaj słucham profesjonalistów od właśnie wyborów, politologów i tak dalej. I oni wszyscy mówili, że to tak właśnie będzie, więc uwierzyłem im na słowo i rzeczywiście to się tak sprawdziło. Czy jestem zaskoczony w stosunku do tego, co myślałem przed wyborami?
Pewnie nie.
Też nie. Mhm. Znaczy, oczywiście trzeba z jednej strony pamiętać o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze charakteryzowało się tą niesamowitą zdolnością do mobilizowania w ostatnim momencie swojego elektoratu. Ale z drugiej strony pamiętam, że 4 lata temu właściwie było wszystko pozamiatane dawno przed wyborami i te różnice były potężne w sondażach i się zwiększały jeszcze do tego. A teraz sytuacja była inna, bo było widać, że te różnice maleją i wcale nie jest ta przewaga taka duża i że jest kilka partii na opozycji, które chcą ze sobą współpracować. Więc patrząc zupełnie na zimno, patrząc tak logicznie na to, co się działo w tych sondażach, można było tego oczekiwać.
Przejdziemy za chwilę do ekonomii, natomiast patrząc jeszcze po tym krajobrazie, który zbliżył nas do takiego, a nie innego wyniku, ten moment, w którym PiS-owi udało się zmobilizować, ale zwolenników drugiej strony, mam wrażenie, i to nie tylko Koalicji Obywatelskiej.
Chociaż swoich też bardzo ładnie zmobilizowali, no bo to jest jednak cały czas bardzo duży odsetek.
W tym sensie, tak, ale patrząc po, jak dzisiaj czytam już wstępne rozliczenia wewnątrz PiS-owskiej kampanii, no to się już zaczyna okazywać, że to nie tak, że za mocno, że za brutalnie, że właściwie zabrnęliśmy w jedną stronę. I tak sobie też patrząc po nich, czy po PiS-ie, ale po wszystkich akolitach PiS-u i po wszystkich spółkach Skarbu Państwa, lubianych przez nas w tym podcaście, to zobacz, użyli każdego możliwego asortymentu broni politycznej, jeśli możemy tak powiedzieć, żeby zdobyć władzę, albo żeby utrzymać w tym przypadku. Media całkowicie swoje. Spółki Skarbu Państwa do tego stopnia, że wysiadając ostatnio na stacji kolejki SKM, zobaczyłem, że od nowego roku będzie 800+, między rozkładem jazdy a innym rozkładem jazdy, jakby te przestrzenie też. No i byli u władzy. I teraz okazuje się, że to wciąż było niewystarczająco, albo właśnie udało im się przegrzać.
No tak, ale z drugiej strony też nie ma w tym nic nadzwyczajnego, prawda? No w demokracji tak jest, że partie zdobywają władzę, a potem tracą władzę. No i to byłoby niesamowite, gdyby trzecią kadencję z rzędu ją utrzymali.
No ale wiesz, narracja taka była, nie? Trzeci raz z rzędu wygraliśmy. I nominalnie, patrząc po liczbie głosów, tak.
No dziwisz się, no co oni mają robić? No też miałbym pewnie na ich miejscu taką narrację.
A wyobraź sobie taką
narrację.
Sytuację. Zobacz, wychodzi Jarosław Kaczyński i zamiast mówić to, co powiedział, mówi tak, wow. Ponad 73% ludzi poszło i zagłosowało. Dziękujemy wam, to święto demokracji. Odchodzimy i w sposób jak najbardziej czuły oddajemy władzę tym, których wybraliście.
Mi się wydaje, że generalnie Jarosław Kaczyński, jak już sobie tak gadamy o polityce, ja mam wrażenie, że to jest niesamowicie zmęczony człowiek już w tej chwili.
Tak wygląda.
I bardzo możliwe, że jemu nawet specjalnie nie jest szkoda tego, że on przegrał, bo jemu się przyda przerwa od rządzenia tak zupełnie po ludzku. Mam wrażenie, że on jest tym po prostu strasznie zmęczony i wszyscy wiemy, że on też ma problemy już ze zdrowiem, no jest zaawansowany wiekowo. Natomiast z drugiej strony on zbudował tą swoją organizację, swoją partię w ten sposób, że właściwie jednoosobowo o wszystkim decyduje. I to moim zdaniem jest źródło porażki PiS-u w tych wyborach, bo wydaje mi się, że oni widzieli, co się dzieje i byliby w stanie reagować szybko i energicznie i mogliby sobie dać radę, gdyby nie to, że tak podejrzewam, że wszystkie tego typu decyzje wisiały jednak na Jarosławie Kaczyńskim, a on pewnie nie zawsze by
nadążał.
Tak, wiesz co? Tak.
Czytałem dzisiaj rano Szymona
gdyby on, że tak powiem, tak jak w dobrej korporacji, gdyby on delegował różnego rodzaju zadania niżej, to ona mogłaby sobie poradzić znacznie lepiej w tych wyborach.
Tak myślę, ale to kwestia zaufania. Podejrzewam, że to jest człowiek, który ma to zaufanie bardzo ograniczone. Czytając dzisiaj rano Szymona Jadczaka, takie podsumowanie wypowiedzi oczywiście anonimowych polityków PiSu, jedno ze zdań przykuło moją uwagę, bo ono brzmi mniej więcej tak. Zrobiliśmy kampanię dla Jarosława i przegraliśmy. W tym sensie, że ona mogła mu się podobać, bo to było cały czas walenie w Tuska, straszenie migrantami i jemu się mogło podobać, natomiast nie spodobało się tym, którzy poszli i zagłosowali tak
gremialnie. Też wydaje mi się, że na samym początku, kiedy oni podejmowali tę decyzję o tym, że ta kampania ma tak wyglądać, to ta decyzja była prawidłowa, ponieważ oni zakładali, że będą walić w Tuska, a Tusk będzie walił w nich. I to się sprawdzało, dopóki się tak działo, a w pewnym momencie Tusk przestał w nich walić. I ten niesamowicie negatywny flow ze strony PiSu nie spotykał się z równie negatywną odpowiedzią, więc oni błoto zaczęło lecieć tylko w jedną stronę, a ta druga strona zaczęła się bardziej skupiać, bardziej równoważyć ten przekaz i dodawać tam jakieś pozytywne akcenty i to moim zdaniem zrobiło dużą różnicę.
Też fajna uwaga była taka, że tego typu narrację taką jednostronną może mieć ktoś taki jak, nie wiem, Konfederacja, nie? Czyli jesteś mniejszą partią, nie grasz na duży wynik, więc możesz to zrobić. Natomiast jeżeli chcesz złapać większą grupę ludzi, to nie możesz sobie na to pozwolić. Ale kolejna narracja to było to, że ta trzecia droga, ten PSL i ten Hołownia, to oni w ogóle nawet nie przekroczą progu wyborczego. A tutaj nagle mamy całkiem niezły wynik, mówiąc czule, jeśli chodzi o trzecią drogę. I to w kontekście w ogóle naszego dzisiejszego spotkania też myślę jest ważne, bo zastanawiam się, jak ta układanka opozycyjna teraz rządowa będzie wyglądała. Czyli co weźmie Lewica, co weźmie trzecia droga, co weźmie Koalicja Obywatelska, jeśli chodzi o resorty. I do kogo trafi na przykład Ministerstwo Finansów.
Tak, i to jest...
Albo aktywów państwowych, jeśli w ogóle zostanie.
No właśnie, bo widzieliśmy pierwszą reakcję rynków finansowych na wynik wyborów. Mi się wydaje, że to była najbardziej żywiołowa i najbardziej entuzjastyczna reakcja, jaką widziałem w życiu na polskim rynku finansowym.
Tak powinniśmy zacząć.
Pamiętam negatywne reakcje, ale to było bardzo dawno temu, kiedy warszawska giełda jeszcze była bardzo malutka, w 93 roku, kiedy Aleksander Kwaśniewski z SLD wracali do władzy jako postkomuniści po 89 roku i właściwie nie wiadomo było, co oni zrobią, czy nie będą chcieli przywracać komuny w Polsce na przykład. Chociaż oczywiście oni deklarowali, że nie, ale no, tam nie było w pełni zaufania i wtedy na giełdzie była panika i były spadki po 10%. Natomiast wtedy sesje były 3 razy w tygodniu i to były sesje takie, że był fixing raz tam o 15 chyba, prawda? I wyniki były w telegazecie. Był zupełnie inny, zupełnie inny rynek niż teraz.
Nasi najmłodsi słuchacze przecierają uszy, myślą sobie, jaka telegazeta, stary, jakie 3 dni, jaki fixing, o czym on mówi? No my jesteśmy tak starzy,
no tak, nie było notowań ciągłych. Możemy kiedyś zrobić odcinek o tym, jak kiedyś działała giełda w Polsce. Nie było notowań ciągłych od 9 do 17, tylko składało się zlecenia, składało. I potem robiło się fixing właśnie. Czyli rozliczało się te wszystkie zlecenia jednocześnie w danym momencie, ustalając cenę tą jedną i ta cena już się potem nie zmieniała. Te zlecenia, które pasowały do tej ceny, wchodziły, a te, które nie pasowały, pozostały nierozliczone. No i sesje były 3 razy w tygodniu, poniedziałek, wtorek, czwartek. W środę i w piątek nie było sesji giełdowej, więc jak się coś wydarzyło w czwartek wieczorem, po sesji, no to pierwsze miałeś okazję, żeby zareagować w poniedziałek dopiero. Akurat wiadomo, że wybory są w niedzielę, więc ta reakcja na wybory była natychmiast, bo w poniedziałek i była bardzo dramatyczna, bardzo duże były wtedy spadki. Potem to się szybko odbiło oczywiście, ale pierwsza reakcja była dramatyczna. Natomiast to, co było widać teraz po wyborach, wzrost WIG-u 20 o ponad 5%. Z tego, co pamiętam, euro, chyba frank szwajcarski, potaniały o 9 groszy.
Tak.
Euro o 8, dolar o 10 chyba. Bardzo mocna była ta reakcja. No i przede wszystkim na warszawskiej giełdzie Pekao S.A. akcje w górę o 12%, Pekao BP w górę o 10%, Orlen w górę o 8%. W ogóle wszystkie banki bardzo mocno podrożały, nawet te prywatne. Mam wrażenie, że tutaj rynek już zakłada,
że nie będzie wakacji kredytowych.
Że nie będzie ciągu dalszego wakacji kredytowych. Koalicja Obywatelska mówiła coś, przebąkiwała o może ewentualnie znoszeniu podatku bankowego. były głosy ze strony ciągle jeszcze dzisiejszej opozycji, która za chwilę przejmie władzę, o tym, żeby znosić podatek od zysków kapitałowych, podatek Belki tak zwany, znosić albo go jakoś tam zmieniać, prawda? No to też jest taka informacja, która może wprawić inwestorów giełdowych w euforię, prawda? Więc myślę, że tutaj były grane te czynniki w tej pierwszej reakcji bardzo pozytywne. Zastanawiam się, dlaczego Orlen drożał tak bardzo o ponad 8, bo dlaczego banki, no to jasno, łatwo wytłumaczyć.
Ale z perspektywy Orlen, zobacz.
Wydaje mi się, że może dlatego, że po prostu jest największą firmą Skarbu Państwa i jak ktoś chciał zagrać pod wzrost wartości spółek Skarbu Państwa, no to wtedy ten Orlen jest jakby pierwszy z brzegu, bo jest największy.
Nie? A z perspektywy amatora, czyli mnie, wyobrażam sobie tak, mam akcję Orlenu. Wiem, że to jest spółka Skarbu Państwa. Czasem cierpię, czasem się cieszę i myślę sobie tak, jak oni zaniżają ceny, bo wybory, no to grają na niekorzyść spółki w cudzysłowie. Więc teraz jak będą mogli odpuścić, ceny pójdą w górę. Ludzi zaboli, ale mnie jako udziałowca mniej, nie? Więc kupuję.
To brzmi logicznie, tak. Chociaż wydaje mi się, że Orlen nie zrobił... Kurczę. Wydaje mi się, że Orlen nie zrobił sobie zbyt dużej krzywdy, trzymając przez półtora miesiąca ceny poniżej tego poziomu europejskiego, bo to dzisiaj już jest bardzo rozrośnięta spółka i ona ma przecież i w sobie Pegnik, i firmę energetyczną, i tych źródeł przychodu ma bardzo dużo. Więc aż tak bardzo bym nie przesadzał z tą obawą o wyniki Orlenu, dlatego że paliwo było po 5,99 przez miesiąc. Ja się zastanawiam, ja nie jestem pewien.
Tak.
Mogę się tutaj z tobą skonfrontować. Ciekawe, co ty uważasz. Ja się zastanawiam, czy w tej reakcji, w której właściwie wszystkie spółki Skarbu Państwa dość wyraźnie zyskiwały na wartości, nie było jakiegoś takiego wzięcia pod uwagę, że może gdzieś na horyzoncie ktoś rzuci pomysł prywatyzacji.
Aż tak.
Znowu.
Ale
w sensie takim,
wiesz,
że...
Są na giełdzie, więc w jakimś sensie są prywatne już. No,
no ale choć wiem, kontrola że jest ma, po no, stronie kontrolę, Skarbu tak. Państwa. I Skarb Państwa cały czas może tam wrzucać jakieś dodatkowe pakiety akcji, które posiada i które może się pozbywać, a dalej będzie miał kontrolę. Tak? To w tym przypadku nie chodzi być może o oddawanie pełnej kontroli jakiemuś prywatnemu inwestorowi, bo to byłoby niesamowicie kontrowersyjne politycznie cały czas w Polsce, mam wrażenie, ale jakieś tam takie dodatkowe dosypywanie tych pakietów na giełdzie. Chodzi o to, że nie, że to jest jakiś scenariusz bazowy, tylko bardziej chodzi mi o to, że do tej pory prawdopodobieństwo czegoś takiego było raczej zerowe, prawda, zapisu. A teraz ono już nie jest zerowe. Ja nie mówię, że jest duże. Pewnie jest małe, ale już nie jest zerowe. I może rynek to też wycenił. Wiesz, zawsze jak masz jakieś aktywa, które możesz sprzedać, nie mówię, że chcesz, ale wiesz, że możesz, to one są zawsze warte więcej niż te aktywa, których nie możesz
Jasne,
sprzedać.
Ale to zadam pytanie najprostsze z możliwych, nie wiem czy najgłupsze, ale podobno nie ma głupich pytań. Ale po co miałby sprzedawać? Żeby zarobić na te długi, które ma teraz po PiS-ie?
Tak, znaczy to jest jedna z możliwych...
Czyli nie podnoszę podatków, ale pozbywam się moich aktywów.
Tak, zmniejszam sobie potrzeby pożyczkowe wtedy, tak? Okay. Jeśli chcę utrzymywać te wszystkie wydatki, które, bo możesz ciąć wydatki, prawda? Ale to też jest kontrowersyjne politycznie, więc jeśli masz za mało wpływów z podatków, musisz jakoś finansować tą dziurę, ten deficyt. Możesz to finansować zadłużając się, ale możesz finansować tą dziurę też prywatyzacją. To jest jednorazowe finansowanie, bo jak coś już sprzedasz, to koniec, prawda? Natomiast do jakiegoś tam stopnia, w jakiejś podbramkowej sytuacji to może w ten sposób zadziałać, ale wydaje mi się, że bardziej chodzi o takie klasycznie ideologiczne podejście. No takie, że wracamy z polityką tutaj liberalną i wierzymy w to, że gospodarka prywatna jest lepsza niż gospodarka państwowa, w związku z tym staramy się prywatyzować, plus ostatnie miesiące kampanii wyborczej pokazały, że to jest politycznie też ryzykowne, jeśli spółki Skarbu Państwa...
I ich fundacje.
Dokładnie, prawda? Znaczy, są dość łatwo wykorzystywane do celów politycznych przez partię rządzącą.
Tak.
Nawet jeśli zarządy tych firm niespecjalnie im się to podoba, bo oni mają inne rzeczy na głowie, chcieliby inwestować, tak jak firmy energetyczne na przykład, tak? Chcieliby tam, nie wiem, budować jakieś farmy wiatrowe, coś tam, a tutaj muszą, nie wiem, zajmować się tym, w jaki sposób przelewać kasę politykom, żeby finansować kampanię.
Tylko wiesz, bo jak patrzę sobie po programach Trzeciej Drogi, Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej, to prywatyzacja się tam jakoś specjalnie nie pojawiała. Można by ewentualnie znaleźć takie obszary w kontekście publicznej telewizji, bo nie wiem, co to znaczy przywrócimy jej niezależność, bo to można na parę sposobów rozumieć, nie? Albo publiczna zawsze była państwowa, natomiast nigdy nie była tak polityczna jak teraz. Zawsze była polityczna, ale tak skrajnie jak ostatnio, to ja nie pamiętam, a trochę żyję. Więc zastanawiam się, czy tutaj nie rozumieć tego właśnie w taki sposób, że to będzie bliższe rynkowym standardom niż państwowym. Nie?
No oczywiście, jeśli chodzi o samą kwestię prywatyzacji, to tutaj z pewnością nie będzie zgody pomiędzy lewicą a resztą koalicji, bo lewica jej nie chce. I w ogóle za chwilę zaczną się pewnie pojawiać takie tematy, w których nie będzie zgody. Rynek w tej chwili reaguje euforią, bo może tego nie dostrzega. Rynek może być w błędzie przecież też jak najbardziej. Natomiast a propos tej telewizji polskiej i mediów publicznych, to tutaj jest kolejny bardzo ciekawy wątek, mianowicie taki, że mi się wydaje, że w ogóle niewiele będzie można zmienić. Zmieniła się władza polityczna, ale ona będzie mieć w dużym stopniu związane ręce, ponieważ po pierwsze jest prezydent i to nie jest całkowite przejęcie władzy w Polsce, to jest tak zwana koabitacja. I ten prezydent będzie mógł im wszystko blokować, a oni nie mają siły w parlamencie, żeby odrzucać weto. Więc jakakolwiek ustawa, która będzie szła w poprzek tego, co do tej pory popierał prezydent Duda razem z PiS-em, będzie blokowana, chyba że się dogadają jakoś z prezydentem. Andrzej Duda ma drugą kadencję, ma 2 lata do końca tej kadencji. PiS w opozycji może za chwilę zacząć się rozpadać. Nie, może Andrzej Duda wpadnie na pomysł, żeby budować jakąś nową partię polityczną w miejsce PiS-u, tak? Która może byłaby bardziej zbliżona w stronę centrum i w związku z tym nie będzie mu pasować taki pomysł, żeby iść w totalny konflikt z tą władzą i żeby się jakoś z nią tam dogadywać. Nie wykluczałbym czegoś takiego. Mam wrażenie, że mimo wszystko Andrzej Duda jest chyba politykiem mniej radykalnym niż Jarosław Kaczyński. Jakby patrzeć na całą ich kariery.
Żeby nie powiedzieć dorobek polityczny, ale wiesz...
Czy tam dorobek... W każdym razie chodzi mi o to, że po pierwsze Duda może im wszystko wetować. Po drugie, cała masa różnych instytucji w Polsce, które wymagają naprawy, są obudowana różnymi ustawami i nic nie zrobisz, jeśli nie zmienisz tych ustaw. A ustawę możesz zmienić tylko kolejną ustawą, którą może zawetować Andrzej Duda. W związku z tym nie zrobisz nic wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nie zrobisz nic wokół Narodowego Banku Polskiego. I nie zrobisz nic wokół mediów publicznych, ponieważ władze mediów publicznych są powoływane przez Radę Mediów Narodowych, którą PiS wymyślił parę lat temu. Ale taka jest ustawa i nie
obalisz tej... Masz większość parlamentarną, nie? Więc oczywiście, że Duda do tej pory był gościem, który wszystko podpisywał, teraz może być człowiekiem, który nie będzie wszystkiego podpisywał.
W ogóle dla prezydenta to mogą być 2 najciekawsze lata w całej jego 10-letniej prezydenturze, tak?
Nim się mniej martwię, bardziej właśnie tym krajobrazem, który mamy za Stany, bo tak jak mówisz, że oni mają większość parlamentarną, ale to może być za mało do zmian tak fundamentalnych, jak właśnie Trybunał Konstytucyjny czy Narodowy Bank Polski, a to są takie miejsca, które stały się przyczółkami władzy sensu stricto i to, co widać już też na giełdzie, to myślę, że w pierwszej, może nie w pierwszej, ale w jednej z pierwszych kolejności, to jest też taka nadzieja, że nie będzie polexitu. Czyli oni jakoś spróbują się dogadać z Europą, czyli jakaś duża kasa popłynie, a przez dłuższy czas nie płynęła. Nie? Więc tutaj też myślę, że widać być może już, albo w tych cenach akcji ostatnich dni widzimy jakieś zmiany infrastrukturalne także, które przyniesie KPO.
Tak, tylko że to jest taka reakcja na hasła właśnie, bez zaglądania w szczegóły, a te szczegóły mogą być trochę bardziej smutne, bo jeśli chodzi o kasę unijną, no to mówimy tutaj przede wszystkim o Funduszu Odbudowy, prawda, który jest zablokowany tam chyba już od 2 lat. I bardzo mi przykro, ale przy nawet najlepszych chęciach ze strony tego rządu nie da się tej kasy łatwo odblokować, ponieważ tam są do spełnienia kamienie milowe tak zwane. Jest wszystko rozpisane na papierze. Swoją drogą taka była pierwsza reakcja Komisji Europejskiej, która zapytana, ktoś tam zapytał ich właśnie o kasę europejską. Oni odpowiedzieli jasno, wszystko jest na papierze, papier jest na stole, jest wypisane, co jest do spełnienia, proszę spełnić i jest okej, tak? Niezależnie od tego, kto w Polsce rządzi. Najważniejszym kamieniem milowym jest nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, a ta nowelizacja jest w Trybunale Konstytucyjnym, który nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji, bo się kłóci sam ze sobą. I co z tym zrobisz, będąc premierem w Polsce? Nic z tym nie zrobisz.
No nic, ale z drugiej strony naprawdę. Zobacz, tak myślę sobie, opozycji Dudy ma 2 lata swojej drugiej kadencji. Może oczywiście blokować wszystko i nie wiem, jak dobrze na tym wyjdzie i komu miałoby to służyć, ale z drugiej strony masz też, i wiem, że to łatwo będzie zlekceważyć, bo już jest po wyborach, ale nie lekceważyłbym jednak tak silnego głosu społeczeństwa. Nie? To nie zdecydowanie zdecydowało o tym 51%, tylko ponad 70%.
To też właśnie, moim zdaniem, to też w dużym stopniu zależy od tego, co Andrzej Duda, jak sobie on wyobraża swoją przyszłość po drugiej kadencji na stanowisku prezydenta, czy on będzie chciał pójść gdzieś w świat, robić karierę międzynarodową. Nie wiem, czy ma na to duże szansę, czy może chciałby coś robić w Polsce. No, to jest zupełnie możliwe, że były prezydent zakłada jakąś nową partię, na przykład zostaje liderem politycznym. Czemu nie? Myślę, że ten temat, kto po Jarosławie Kaczyńskim ma być liderem po prawej stronie, będzie coraz głośniej się odbijał i nie ma jasnego następcy. Nie wierzę w to, żeby cała ta społeczność PiSu chciała Mateusza Morawieckiego. Zwłaszcza, że moim zdaniem on się totalnie skompromitował w tej kampanii wyborczej. To, co on w ostatnim tygodniu wygadywał.
Była
jakaś totalna masakra. Więc może to będzie Andrzej... Znaczy w ogóle można dojść do zaskakującego w sumie wniosku, tak improwizując, że jednym z najważniejszych efektów tych wyborów parlamentarnych będzie niesamowity wzrost znaczenia prezydenta Dudy w Polsce. Bo on pierwszy raz będzie miał taką sytuację i właściwie trudno powiedzieć, jak on się będzie zachowywać.
Jeżeli nie będzie budował niczego w Polsce po, nie wiem, nowocześniejszemu czy młodszemu niż Kaczyński i będzie próbował wyemigrować w świat, to myślę, że ten świat będzie miał jakąś kartę przetargową. Andrzej, to Trybunał Konstytucyjny byśmy...
Wtedy gdyby chciał, to on tym bardziej będzie bardziej skłonny do tego, żeby dobrze współdziałać z proeuropejską koalicją, która rządzi w Polsce, tak? Być może jakoś się dogadają w ten sposób, że Andrzej Duda nie blokuje im szeregu jakichś tam ustaw. Mogą nawet sobie ustalić, jakie to są ustawy, bo nie sądzę, żeby Andrzej Duda zgadzał się na liberalizację ustawy antyaborcyjnej na przykład, tak? Odchodząc, to podejrzewam, że może nie przejść. Zresztą nawet nie wiem, czy wewnątrz tej koalicji to by przeszło, w trzeciej drodze zwłaszcza. Natomiast jeśli chodzi o jakieś tam kwestie związane z gospodarką, to możliwe, że tak. I może w zamian on będzie chciał mieć większy wpływ na politykę zagraniczną na przykład, prawda? Żeby to on reprezentował Polskę na szczytach europejskich, a nie Donald Tusk.
No to jest ciekawe, ale zostawiając na chwilę politykę, a skupiając się na tych rzeczach, które są do zrobienia, bo jak
tylko
patrzymy...
Bo to jest połączone z tymi rzeczami, bo ta polityka może bardzo znacząco ograniczyć rzeczy, które można zrobić w
Polsce. Jasne, ale jak mówimy o pieniądzach z Unii, no to jasne Trybunał Konstytucyjny i jasne te klimaty, ale z drugiej strony, jak patrzyliśmy sobie na dług, jak patrzyliśmy sobie na właśnie wyborcze obietnice i na to, że na przykład płaca minimalna w przyszłym roku mocno do góry. 800 plus siłą rzeczy, to co było dane nie zostanie odebrane, to powtarzał ostatnio Siemoniak. Więc tak naprawdę z tym się będą też mierzyć. Otworzą sobie Ministerstwo Finansów, no i zobaczą, co tak naprawdę mają, nie? Z czego nie mogą się wycofać, a co będą musieli poukładać inaczej. Słysząc to, co mówi PiS, wielu tych ludzi z Trzeciej Drogi, Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej też składało obietnice przedsiębiorcom. Nie podniesiemy wam podatków. No ale jeżeli mamy taki, a nie inny stan kasy, no to jak to zrobić? Nie? PiS te podatki podnosił w zupełnie czasami nie wprost sposób, a tutaj jak to będzie wyglądało, to jest pytanie.
No te wszystkie zwiększone wydatki, one się jakoś broniły w sytuacji, w której mieliśmy wzrost gospodarczy, bo po prostu zarabialiśmy na to. Można było powiedzieć, że stać nas było na to, tak? Teraz nam się wzrost gospodarczy skończył przez tą wojnę na wschodzie i właściwie jesteśmy na granicy recesji i stąd deficyt nam teraz rośnie bardziej i w przyszłym roku też będzie duży. Mówiłeś o płacy minimalnej, to nie jest obietnica.
To jest płaca ustawa,
Płaca minimalna wynika z przepisów. Idzie w górę mocno, bo była inflacja, trzeba nadążyć za inflacją. Nikt z tym się nie da zrobić. PiS próbował to sprzedawać jako obietnica, ale tak naprawdę to nie była żadna obietnica. Trzynastki, czternastki też jakoś to trudno odkręcić,
tak?
Czyli te wszystkie dodatkowe newsy w systemie emerytalnym, może nie do końca potrzebne. 800 plus, wiadomo, to jest sztandar, tego nikt nie ruszy. Chyba, że PiS-owi spadnie w sondażach do 20% i rząd przestanie się bać PiS-u, to wtedy może ewentualnie ruszy. Dopóki PiS będzie miał powyżej 30, to nikt tego nie będzie ruszać.
To jest taki ciekawy też moment, bo wielu zaczyna mówić, dobra, panowie, to już wiemy, jak wygląda rozdanie, macie trudne zadanie, musicie się dogadać, będziecie w koalicji, nie spieprzcie tego. I teraz hasło nie spieprzcie jest dużym wyzwaniem, bo teraz to będą tylko albo aż 4 lata, żeby zapracować sobie na ciąg dalszy, trzeba będzie udowodnić, że ta zmiana miała sens. I teraz pytanie, czy te najtrudniejsze rzeczy robić teraz, żeby potem ewentualnie znaleźć sposób na ich wydłużenie. W Tuska uderzało się także wydłużeniem wieku emerytalnego. To jest też jakiś case duży, nie? O którym pewnie będzie trzeba dyskutować. A wiemy, że bez tego to może być trudne, żeby cały ten system jakoś się dźwigał.
Chociaż też trudno w tym momencie zakładać, że ktoś zaproponuje ponownie wzrost składki emerytalnej. Kto wie, wprawdzie pomysł PiS-owi z referendum nie wyszedł, ale odgrzebał generalnie koncepcję referendum. Ja bym robił referendum na miejscu Donalda Tuska. Kto wie, no może by się jednak sporo ludzi poparło kwestię podniesienia wieku emerytalnego, jeśli im się to przedstawi w taki sposób, że dłużej pracujesz, ale masz znacznie większą emeryturę potem. Natomiast jeśli chodzi o to, że nam deficyty rosną i dług publiczny. Dług publiczny na szczęście nie jest zbyt wysoki cały czas. Cały czas jesteśmy w takim miejscu, w którym powinniśmy być tak naprawdę i nie dzieje się nic groźnego. Natomiast ten deficyt w tym roku i w przyszłym roku będzie większy niż powinien być. Natomiast tutaj niestety, i to też jest taki temat trudny, no, ponieważ główną przyczyną większego deficytu w tym i w przyszłym roku nie jest żadne rozdawnictwo i nie są żadne czternastki, tylko są wydatki na zbrojenia niestety, które są kolosalne.
Kolosalne, to prawda.
Ale co, odwołasz je?
No, rozmawiamy teraz o tym ostatnio.
Bo jak chcesz ograniczać deficyt, to jest najprostszy sposób. I to de facto można technicznie zrobić, bo po prostu nie wydajesz tych pieniędzy i już, tak? Nie da się technicznie ograniczyć trzynastek, no bo tutaj trzeba by zmieniać ustawy. I wracamy do prezydenta Dudy, który to wetuje, nie? A wydatki na zakupy kolejnych partii broni na przykład, tak? No po prostu możesz ich nie kupić, no i już, nie? I wtedy oszczędzasz, nie wiem, tam te wydatki są, to jest kilkaset miliardów złotych.
Jest, to jest ogromna kasa.
W przestrzeni kilku lat najbliższych, tak? I to jest główny czynnik, który nam robi dziurę w tym momencie w budżecie, bo żeby jej nie mieć, to w związku z tym, że nagle zaczęliśmy wydawać znacznie więcej na zbrojenia i to jest jakby uzasadnione, to powinniśmy się też dodatkowo opodatkować na to, tak?
No
bo wcześniej
tak.
Tego nie było.
Rozmawiałem o tym na SAPNAU w Sopocie z profesorem Kołodko, który stanowczo ze sceny powiedział, że tak jak mówisz, to trzeba uciąć, ograniczyć i to nie ma sensu, bo nie wydajemy tyle na służbę zdrowia, na szkolnictwo, ile wydajemy teraz na armię. I miałem taki dylemat, prowadząc tę rozmowę. Ale mamy tą wojnę za rogiem, dosłownie widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na kolejne miesiące, one mogą dać też jakąś odpowiedź. Jak popatrzymy sobie na te kontrakty i na podpisane dokumenty przez Błaszczaka, czy rzeczywiście wszystko i czy rzeczywiście to powinien być aż taki skok?
No właśnie, nie mamy tej wiedzy, prawda? To jest dość specyficzna wiedza a propos tego, jaki sprzęt militarny powinno mieć wojsko w Polsce, żeby ten sprzęt zapewnił im potem jakieś operacyjne sukcesy w razie czego, gdyby wybuchła jakaś wojna.
Czego,
co jest potrzebne, co tak naprawdę niekoniecznie jest potrzebne, a co w ogóle można sobie darować? Czy te przetargi są dobrze prowadzone? Czy my kupujemy od dobrych dostawców? Czy można by ewentualnie może znaleźć jakichś lepszych gdzieś?
Rafał.
To są wszystko takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie rozkminić, bo nie mamy do tego odpowiedniej wiedzy.
Jeszcze
prawda?
Nie, ale pytanie, czy myślisz, że najtrudniejszą robotę w tym nowym rządzie będzie miał właśnie minister finansów, czy nie?
Jeszcze minister finansów będzie miał ten problem na głowie, że nie wiadomo, jak do tego naszego deficytu podejdzie Unia Europejska, bo w poprzednich latach od pandemii mogłeś mieć dowolny deficyt w związku z tym, że były wyjątkowe czasy i Unia zawiesiła na kołku tą procedurę nadmiernego deficytu, którą zawsze dyscyplinuje swoich członków i to było uzasadnione, bo właściwie wszyscy by wpadli w tą procedurę w 2020 roku, zaraz po pandemii, a potem była wojna, kryzys energetyczny, trzeba było te tarcze różne wprowadzać i to też jakby było uzasadnione. Natomiast to się wszystko kończy w przyszłym roku i wracają procedury nadmiernego deficytu i wraca ta taka ostrzejsza polityka, te zasady fiskalne w Unii Europejskiej wracają. Natomiast cały czas do końca nie wiadomo jeszcze, czy będzie można traktować wydatki na zbrojenia właśnie jako wyjątek i wyjmować je poza nawias, czy nie. Jeśli można je będzie można je wyjąć, to jesteśmy jakby bezpieczni, bo nie licząc tych wydatków, to nasz deficyt nie jest jakiś strasznie katastrofalny wcale. Natomiast jeśli nie będzie można, no to pewnie za chwilę znowu będzie tak jak ostatnio, tak, że Donald Tusk obejmuje władzę i przychodzi Unia i bum, procedura nadmiernego deficytu i przez kolejne 6 lat, bo tak było ostatnio od 2008 do 2015, to 7 lat, właściwie niewiele można było zrobić w polskim budżecie, nie można było zwiększać wydatków, bo Unia Europejska zabraniała, mieliśmy za wysoki deficyt.
No tak, ale
i teraz
też,
może się znowu
bo sytuacja
tak stać.
Makroekonomiczna była inna. Nie? Myślę, że dzisiaj patrząc po tym, co się dzieje jeszcze powojennie i patrząc po tym, jak wygląda w ogóle sytuacja gospodarcza także u Niemców, naszych największych partnerów finansowych czy biznesowych, to myślę, że to będzie ciekawa układanka i jeszcze nie jeden odcinek z krajobrazem powyborczym w tym programie się pojawi. Dziękuję za teraz.
Dziękuję.
A ty byś nie chciał do Ministerstwa Finansów?
Do pracy?
No tak.
Ale jako minister?
Jako doradca.
Doradca?
No tak.
Taki, że dużo zarabia,
społeczny
ale
doradca.
Nie ma odpowiedzialności za nic. No świetna robota.
Dobra,
chyba.
Masz to. Dziękuję,
a
dziękuję.
A ty będziesz minister?
Nie, ja będę wam kibicował.
Ale to skąd wiesz, że ja to mam, skoro tak bo teraz
przekazałem mu, że ma. Bardzo dziękuję za telefon. Do usłyszenia.
Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska, realizacja i dystrybucja Kasia Harbar, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.